Witajcie kochani serdecznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy na naszym nabożeństwie w sumie. Tak spontanicznie zostało ono zaaranżowane całkowicie wczoraj przez Irka. Zaproponował bardzo fajnie, bardzo słusznie właśnie taką kwestię i taki pomysł, czy może by można było dzisiaj właśnie zrobić nabożeństwo. I żeśmy stwierdzili, a czego nie, a świetny pomysł. I żeśmy zrobili nabożeństwo dzisiaj, bardzo serdecznie Was witam, a ja też przygotowałem na dzisiejsze nabożeństwo Słowo Boże, bo to tak jakby wypada, żeby i jakby temu naszemu uwielbieniu Boga towarzyszyło również Słowo na dzisiaj. I oczywiście jest to Słowo na temat zmartwychwstania, takie zmartwychwstańcze słowo, dobra okazja, dobra okazja, żeby w ogóle dzielić się na temat zmartwychwstania. I kochani, otwórzcie, ja znowu zgubiłem gdzieś Biblię moją. Jest, znalazłem. Otwórzcie sobie, kochani, Ewangelię Marka. Znowu dzisiaj towarzyszy nam Marek. Jakoś w ogóle ten Marek jest naszym chyba ulubionym chyba ewangelistą towarzyszącym nam podczas tego, kiedy rozpamiętujemy kwestię zmartwychwstania. 16 rozdział. Tak. Już pewnie żeśmy to czytali z kilka razy, ale kochamy Marka. I przeczytam wersety od 1 do 18. Wow. Chyba będziemy już znali ten fragment na pamięć. A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie: któż nam odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odwalony. Był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę, i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: nie trwóżcie się. Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał z martwych. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. I wyszedłszy, uciekły od grobu. Ogarnął je bowiem lęk i zdumienie i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. A potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli do wsi. Oni zaś wrócili i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych wskrzeszonego. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo na dzisiejszy dzień. Błogosławimy Ciebie i wywyższamy na to rozważanie również też i prosimy Ciebie o Twojego Ducha Świętego, aby mógł dotykać się nas i nam mówić do naszych umysłów, do naszych serc. Prosimy Ciebie o to. Alleluja. Amen. Kochani, dzisiaj takie nauczanie, umówmy się, że to nie jest kazanie, tylko to jest bardziej wykład, taki jakby zmartwychwstańczy wykład w poniedziałek wielkanocny, ale wykorzystuję ten moment, że jest dopiero godzina 11:00, więc wszyscy mamy takie świeże jeszcze umysły, a z racji tego, że na dodatek jesteśmy takimi dobrymi studentami i świeży umysł, godzina 11:30, pozwoliłem sobie na taki wykład. Wykład będzie o zmartwychwstaniu, mianowicie na temat obalenia pewnej hipotezy. Hipoteza mitu. Mitu jest to najbardziej popularna hipoteza, czy też krytyka zmartwychwstania ze strony ateistów. Tak? I ta hipoteza mitu mówi o tym, że ta cała opowieść ewangelijna to jest jeden wielki mit, jedna wielka bzdura, że informacje o zmartwychwstaniu zostały sfabrykowane przez Kościół i potem w późniejszym czasie na podstawie tych różnych mitycznych opowieści, zmyślonych sobie, powstała taka opowieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I w ten sposób mamy do czynienia tutaj według ateistów z hipotezą mitu. Tak? I oni w ten sposób próbują skrytykować i obalić zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlaczego oni to robią? Dlatego, ponieważ jest to bardzo ważny punkt chrześcijaństwa, to zmartwychwstanie. Ono jakby jest spoiwem całego chrześcijaństwa, jest jakby gwoździem, na którym całe chrześcijaństwo jest zawieszone, albo takim kamieniem węgielnym, na którym chrześcijaństwo stoi. Tak? Jeżeli ktokolwiek, komukolwiek udałoby się udowodnić to, że Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, to w ten sposób całe chrześcijaństwo idzie w rozsypkę. Tak? Idzie w rozsypkę. Ale popatrz, już 2000 lat, a nikomu się tego nie udało. To jest bardzo ciekawe. Nikt nie znalazł ani dowodu, ani argumentu, żeby podważyć wiarygodność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tak? Pewni ludzie wprawdzie wymyślają sobie różne hipotezy, tak? Jakieś teorie. Jedną z nich jest właśnie ta teoria mitu. Tak? I chciałbym dzisiaj zająć się troszeczkę tą teorią i się z nią rozprawić. Bożenka, ja mógłbym prosić o wodę? Żeby... Dzięki. Okej. Okay. Kochani, dowody na zmartwychwstanie Jezusa są bardzo liczne i wiarygodne. I były angielski sędzia, najwyższy, Lord Darling, w publikacji Człowiek żyjący, wydanej przez Interversity Press w 1968 roku, dziękuję, powiedział: na korzyść faktu zmartwychwstania Jezusa jako żywej prawdy świadczy tak ogromna ilość dowodów pozytywnych i negatywnych, rzeczowych i poszlakowych, iż każdy sąd na świecie bezsprzecznie zawyrokuje, że relacja o zmartwychwstaniu jest prawdziwa. Tak powiedział sędzia Sądu Najwyższego w Anglii. Nie byle kto. Człowiek, który nie mógł sobie mówić, co sobie tam chce. No nie? Zabawmy się więc teraz tak przez chwilkę w taką rozprawę sądową w sprawie zmartwychwstania Chrystusa. I moja linia obrony zawiera materiały dowodowe pod czterema postaciami. Po pierwsze, zobaczymy na zeznania naocznych świadków zmartwychwstania. Po drugie, przyjrzymy się dowodowi rzeczowemu, którym jest pusty grób, jako dowód rzeczowy. Po trzecie, zobaczymy na skutek tego wydarzenia, jakim jest powstanie Kościoła, fenomen na skalę światową. I po czwarte, doświadczanie przez ludzi zmartwychwstałego Chrystusa aż do czasów współczesnych. Tak? Ja chcę tylko tak powiedzieć, że dzisiejsza część jest częścią pierwszą tego wykładu. Natomiast zapraszam bardzo serdecznie już na środę, gdzie będzie część druga, kontynuacja tego wykładu. Otwieramy więc taką rozprawę sądową i jako pierwszy materiał dowodowy powołuje świadków zmartwychwstania. Tak? I Ewangelia Łukasza. Dzisiaj czytaliśmy sobie Ewangelię Marka, ale jeżeli weźmiemy Ewangelię Łukasza, Łukasz mówi w ten sposób, ale może nie w Ewangelii Łukasza, tylko w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, trzecim wersecie. Mówi tak: tym apostołom, różnym apostołom, też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Tak tam jest napisane. I tutaj słowo, zauważcie, ukazał się im, tak? I dał liczne tego dowody. Tu jest napisane. Popatrz, Jezus dał dowody, dowody, tak? I tu w języku greckim użyte jest takie słowo tekmerion, tak? Co ono oznacza z greki? Pewny znak lub manifestację lub dowód. Wskazuje to na najmocniejszy rodzaj takiego prawnego dowodu lub dające się udowodnić potwierdzenie. Tak? Łukasz jasno w ten sposób próbował przez to powiedzieć, że Jezus pojawił się wystarczająco wiele razy przed wystarczająco dużą liczbą osób w ciągu 40 dni od swojego zmartwychwstania do wniebowzięcia, by przekonać normalnego, zwykłego człowieka, nie jakiegoś głupka. No nie? Przyjrzyjmy się więc tym naocznym świadkom zmartwychwstania, bo oni są dla nas bardzo ważni. Świadek w sądzie to jest fundament, to jest podstawa. Tak? Więc po kolei. O co chodzi? Taką króciutką opowiem wam, stworzę wam taką panoramę, tak? Teraz. Więc kilka razy Chrystus pojawił się jako żyjący już w niedzielę wielkanocną. Kobiety są tego przykładem, które zamierzały namaścić ciało. Najpierw zobaczyły anioła przy grobie, a następnie spotkały Chrystusa. W powrotnej drodze Ewangelia Mateusza o tym mówi, 28 rozdział, wersety od 1 do 10. Potem Jezus ukazał się Marii Magdalenie w pobliżu grobu, o czym mówi Jan, 20 rozdział, wersety od 1 do 18. Później Jezus ukazał się dwóm uczniom, jednemu o imieniu Kleopas, na drodze do Emaus, miasta odległego od Jerozolimy o 7 kilometrów. O tym mówi Łukasz, 24 rozdział, wersety od 13 do 35. Dalej, tego samego dnia jeszcze ukazał się także Piotrowi, aczkolwiek nie posiadamy informacji, jak to się stało. To jest cały czas niedziela. O tym mówi Łukasz, 24 rozdział, werset 34 i pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 5 werset. I kiedy kiedy Kleopas i drugi uczeń wrócili do Jerozolimy, znaleźli zgromadzonych na jednym miejscu 11 apostołów, opowiedzieli im, pamiętacie, o ukazaniu Chrystusa na drodze do Emaus, a oni rzekli wtedy, pamiętacie, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. To jest właśnie ta Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 34 werset. Ale w tym samym czasie Chrystus ukazał się całej grupie apostołów. Pamiętacie wtedy, kiedy przeszedł przez zamknięte drzwi wieczernika. Ale nie było z nimi wtedy jednak Tomasza, tego takiego niewiernego Tomasza. To jest opisane w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział 36 do 40 wersetu. I Ewangelia Jana o tym opisuje, 20 rozdział wersety od 19 do 23. Tak, przepraszam, troszeczkę szybciej mówię, bo materiału jest dużo. Jan powiada nam dodatkowo, że 8 dni po tych wydarzeniach, czyli w następną niedzielę, Jezus ukazał się tej samej grupie apostołów z obecnym wśród nich Tomaszem. Ewangelia Jana, 20 rozdział, wersety od 26 do 28. W bliżej nieokreślonym czasie ukazuje się kilku uczniom nad Morzem Galilejskim, gdy łowili ryby. O tym mówi z kolei Jan, 21 rozdział, wersety od 1 do 23. Następnie ukazał się więcej niż 500 ludziom naraz. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 6 werset oraz później 11 uczniom na górze w Galilei. Mówi o tym Mateusz w swojej Ewangelii, 28 rozdział, wersety od 18 do 20. W czasie pomiędzy więc zmartwychwstaniem, a w niebo wstąpieniem ukazał się również i swojemu bratu Jakubowi. O tym mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 7 werset. Ostatecznie ukazał się wszystkim apostołom w Jerozolimie, tuż przed wniebowstąpieniem na Górze Oliwnej. I o tym mówi Łukasz, 24 rozdział, wersety 50 do 52 i Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, wersety od 3 do 8. Popatrz, ile dowodów, ile ukazań, ilu ludziom ukazał się Jezus Chrystus zmartwychwstały, przepraszam. Zwróć uwagę baczną na świadków, tak? Ale też na konkretne okoliczności, w których on się ukazywał, które wzmacniają ich wiarygodność i wartość dowodu w sądzie. Zauważ po pierwsze, że pojawienie się Chrystusa podkreśla fizyczne aspekty Jego osoby. Kobiety na przykład obejmują Jego nogi, Mateusz 28:9, je chleb z mężczyznami w Emaus, Łukasza 24:30, je rybę na brzegu Morza Galilejskiego, Ewangelia Jana 21:12. Prowokuje Tomasza, by ten włożył palce w jego rany i rękę w jego bok, Jana 20:27. Upewnia swoich uczniów, że nie jest duchem, mówiąc, spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem, dotknijcie mnie i popatrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Ewangelia Łukasza 24:39. To było po raz. Po dwa, zauważ, że Jezus po raz pierwszy ukazuje się kobietom. Kobietom się ukazuje, nie apostołom. W czasach Jezusa Chrystusa. Kobietom. Dlatego w naturalny sposób apostołowie, zauważyliście to pewnie, podejrzliwie patrzą na pierwsze doniesienia o zmartwychwstaniu. Tak? Dlaczego? Dlaczego nie uwierzyli tym kobietom? Tak? Ponieważ tu musimy wziąć pod uwagę kontekst historyczny starożytności, bo w starożytności kobieta w tamtych czasach, w środowisku żydowskim jeszcze bardziej, stała nieco wyżej od zwierzęcia, nieco wyżej jak osioł. Kobietę uważano za tak niewiarygodnych świadków, że nie wolno jej było na przykład zeznawać w żydowskich sądach. Ona była niewiarygodna. Dlatego ta informacja tak trudno przedziera się do apostołów, ale dla nas ta informacja, że pierwszymi, które zaczęły zwiastować Ewangelię, były kobiety, ta informacja ma dla nas wielką wartość w śledztwie i w sądzie, ponieważ fakt ten jest sprzeczny z hipotezą mitów proponowaną przez ateistów. Dlaczego? Bo oni mówią, że przede wszystkim próbują jakby wykazać, że informacje są sfałszowane, że po prostu to jest wszystko wielka jedna bzdura i jedna wielka zmowa i jeden wielki fałsz, tak? Ale jeśli relacje o zmartwychwstaniu zostałyby sfabrykowane przez Kościół dla wzmocnienia wiary, mało prawdopodobne jest, by Żydzi umieścili właśnie kobiety w całej tej historii, a z pewnością już nie w roli pierwszych naocznych świadków, tak? Byłoby to jak, wiesz, takie sfabrykowanie mitu o tym, że obozy śmierci to nie były niemieckie, nazistowskie obozy śmierci w czasie II wojny światowej, ale to były polskie obozy śmierci. Polacy tam katowali tych wszystkich Żydów i jeszcze poświadczone było to świadectwem nazisty. Coś takiego by próbowano skonstruować, tak? Kto to by poważnie potraktował w ogóle? To jakaś normalnie ściema, to jest oczywiste, tak? Ale popatrzcie, dzisiaj się takie próby próbuje robić? Oczywiście, że tak. Oczywiście, tak? Okej, dobrze, to jest to. Oj, poczekajcie, dajcie mi moją mamę jeszcze raz puścić, bo się rozłączyło. Cześć, mamuś, jesteś ponownie. Rozłączyła się.
To coś mi przerwało. Dobra.
Dobrze. To jest dwa było. Trzy. Czyli tak. Okej. Okay. Po pierwsze, pojawianie się Chrystusa w okolicznościach i podkreślenie fizycznych aspektów Jego osoby. Dwa. To, że pierwszymi dajcie mi jeszcze chwileczkę, znowu rozłączyło moją mamę. Dzięki wam za cierpliwość. Cześć mamuś, jeszcze raz jesteś. Coś cię rozłączyło. Jesteś już, dobrze. Dobrze. Okej. Dwa to, że pierwszymi świadkami Chrystusa były kobiety, tak? I to podpiera wartość dowodu, że informacja nie została zafałszowana, bo inaczej po prostu, gdyby tak chciano zrobić, to by ich tam nie umieszczano w ogóle w tej historii, bo to dyskredytuje troszeczkę tą całą opowieść w jakiś sposób. Co jeszcze przemawia przeciwko hipotezie mitu, temu, że zostało to wszystko sfałszowane? Zauważ, po trzecie, że sprawozdania z tych wydarzeń charakteryzują się spontanicznością, i różnorodnością. Popatrz, ci ludzie się nie zmówili i nie próbowali ustalać jakiejś jednej koncepcji, tak? W opowiadaniach istnieje kilka nieścisłości, na przykład, które oczywiście przeciwnicy zawsze będą podkreślać i próbować je podważać, ale one to właśnie, opisywane właśnie w taki sposób, uwiarygadniają tym bardziej to wydarzenie, że ono jest wiarygodne i prawdziwe. Nadzwyczajne jest to, że Kościół, popatrz, je pozostawił w ewangelijnym opisie. Nikt tego, tych nieścisłości nie wycinał stamtąd, nikt nie był w stanie ich wytłumaczyć. One stanowiły trudność, ale zamiast dyskredytować tę całą historię, te domniemane sprzeczności wzmacniają zeznania świadków, pokazując, że wiesz, nikt nie kombinował przy tekście, nikt tam nie grzebał, nie próbował tych zeznań na siłę uzgodnić, uwspólnić, tak? Nie było żadnych prób stworzenia oficjalnej jakiejś jednej wersji tej historii, która byłaby wolna od wszelkich niejasności, tak? I teraz, dlaczego to jest takie ważne? Zwłaszcza dla sędziego w sądzie i dla adwokatów, ponieważ każdy student historii i prawa wie, że sprzeczności w relacjach świadków nie dyskredytują samego wydarzenia, ale odwrotnie. Świadkowie bardziej są w ten sposób wiarygodni, że się różnią w pewnych kwestiach, bo się, wiesz, okazuje, nie zmówili się razem, tak? Weźmy na przykład z dziedziny historii, tak? Grecki historyk Polibiusz i łaciński historyk Liviusz mówią o przejściu Hannibala przez Alpy zupełnie innymi trasami. Jeden i drugi opowiada tę samą historię, ale normalnie w inny sposób, tak? Jeden mówi, że on dotarł tędy, a drugi mówi, a nie, albo tędy, no nie? I nie da się w żaden sposób tych dwóch tras ze sobą zharmonizować. Jednak żaden historyk nie wątpi, że Hannibal dotarł do Italii. Nie podlega to dyskusji, tak? Dobra, kolejny przykład ze sali sądowej. Weźmy na przykład, że no, każdy dobry prawnik wie i sędzia, że jeśli naoczni świadkowie zgadzają się ze sobą co do szczegółów, to prawdopodobnie co? Się zmówili. Ktoś im za to zapłacił, albo ich wystraszył, albo coś, no nie? Aha. Właśnie to różnice w szczegółach dowodzą autentyczności i niezależności poszczególnych świadków i uwiarygadniają ich zeznania. Prawda? Ale możesz powiedzieć, że no okej, cztery Ewangelie zostały napisane wiele dziesięcioleci po zmartwychwstaniu Chrystusa, więc kto to może dokładnie pamiętać? I tu mamy czwartą rzecz, obalającą hipotezę mitu. To nasz świadek koronny, apostoł Paweł z Tarsu, tak? Paweł z Tarsu. Bo pamiętacie, że Paweł z Tarsu swoje listy zaczął pisać dużo, dużo wcześniej, aniżeli powstała jakakolwiek Ewangelia. Jego listy były pierwsze pisane i dużo, dużo wcześniej, aniżeli zostały napisane Ewangelie. I zobaczmy zatem, co pisze apostoł Paweł jako pierwszy, który się nawrócił. Tak? Musimy wziąć jedną rzecz jeszcze pod uwagę, bo co byś powiedział, przyjacielu drogi, gdyby na przykład Hitler nawrócił się na żydostwo? Nie? Albo papież przeszedł na islam? Albo prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Trump, przystąpił do komunistów? Wstrętnych komufów. Lubimy ich, oczywiście. Okej. Tylko tak ekstremalne przemiany są w stanie zilustrować nawrócenie apostoła Pawła. Bo popatrz, do Chrystusa. Bo Paweł był błyskotliwym Żydem, wychowanym w szkole Gamaliela. To tak jakby dzisiaj ktoś skończył najlepsze uniwersytety na świecie i osiągając najlepsze wyniki i tytuły naukowe. nie wiem, doktor habilitowany honoris causa, coś takiego. To był Paweł. Był fanatycznym, jednocześnie przeciwnikiem nowej wiary chrześcijańskiej, zastraszającym, prześladującym i aresztującym chrześcijan na obszarze od Jerozolimy do Damaszku. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, wersety od 1 do 2 i dalej 22 rozdział, wersety 3 do 5. I apostoł Paweł nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Prawie rzecz niemożliwa. I on napisał około, słuchajcie, 2/3 Nowego Testamentu. 2/3 Nowego Testamentu to są pisma apostoła Pawła. W związku z tym wydaje mi się, że zasługuje on na naszą szczególną uwagę, kiedy mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Prawda? A co mówi Paweł, nasz świadek koronny, w sprawie zmartwychwstania Chrystusa? Popatrzcie. Opowiada o tym, że Chrystusa spotkał inaczej. Może nie on spotkał, Chrystus go spotkał na drodze do Damaszku. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, wersety od 1 do 22. Dzieje apostolskie, 22 rozdział, wersety od 6 do 16. I Dzieje apostolskie, 26 rozdział, wersety od 1 do 23. Trzy razy Łukasz o tym wspomina w Dziejach Apostolskich. Wszystko to miało miejsce około 4 do 7 lat po wniebowstąpieniu Chrystusa. I była to tak bardzo szokująca przemiana Pawła, że nie mogli w nią początkowo uwierzyć ani chrześcijanie w Damaszku, ani uczniowie w Jerozolimie. O tym mówią Dzieje Apostolskie 9, 21 i 26 wersety. I od tej pory Paweł głosił zmartwychwstałego Chrystusa, odkąd go spotkał. Zawsze podkreślając, że widział Pana. Widziałem Pana. Jak bardzo często my to czytamy w jego pismach? Bardzo często. Na przykład pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, werset 1. Natomiast w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, wersety 3 do 8, Paweł podaje coś, co wydaje się być niemalże taką oficjalną listą miejsc i osób, którym ukazał się Chrystus po swoim zmartwychwstaniu. Pisze tak, zanim powstały Ewangelie, zauważcie, i to dużo, dużo wcześniej, zanim powstała pierwsza Ewangelia. Pisze tak, najpierw bowiem podałem wam to, co ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism, i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Tak pisze. Paweł napisał ten fragment około 51 roku po Chrystusie. Pierwszy list do Tesaloniczan jest jeszcze wcześniejszy i w nim znajdujemy takie zdanie. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiezie z Nim tych, którzy zasnęli. Popatrzcie. Pierwszy list do Tesaloniczan był napisany około 20 lat po zmartwychwstaniu. Zaledwie, tylko 20 lat różnicy od wydarzenia zmartwychwstania. Już mamy pierwszą opowieść o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I to obali każdą teorię, że źródła tego wydarzenia zostały napisane kilka dziesięcioleci, ileś tam wiele dziesiąt albo setek lat po tym, jak zdarzenie to miało miejsce. Nie, całkiem niedawno. Całkiem niedawno. I Paweł pisze, że wielu z tych ludzi jeszcze do jego czasów żyją. Ci, którzy byli świadkami tych wydarzeń. Zauważ. Pisma apostoła Pawła, które powstały przed wszystkimi czterema Ewangeliami, skutecznie niszczą każdą hipotezę mitu. Więc pytanie. Teraz. Co zmieniło życie apostołów? Kończąc. Co zmieniło życie apostołów? Wiemy, że po jego śmierci przecież zamknęli się w wieczerniku z obawy przed Żydami. Wiesz, po co? Aby po nich nie przyszli i nie postąpili z nimi tak, jak postąpili z ich mistrzem. Po prostu wystraszyli się na śmierć. Byli przestraszeni, zdezorientowani, przerażeni, jak króliki w klatce. Więc co rozwiało ciemności tragicznej śmierci Chrystusa i ich strach, że zaraz widzimy ich wychodzących na ulicę i głoszących Ewangelię? Co? Zmartwychwstały Chrystus, którego doświadczyli. Właśnie to. Jeśli Chrystus nie zjawił się im i nie rozwiał jakby tych ciemnych chmur tak naprawdę, które się nad nimi zjawiły, to co zmieniło ich życie tak bardzo? Co zmieniło przestraszonego Szymona, syna Jonasza, w Piotra? Nieustraszonego kaznodzieje, który sprzeciwił się całemu Sanhedrynowi, jak pamiętacie, głosząc Ewangelię o zmartwychwstaniu po całej Jerozolimie? Co zmieniło Jakuba, sceptycznego, rodzonego brata Jezusa, w Jakuba Sprawiedliwego, przywódcę wczesnego kościoła w Jerozolimie? Co zmieniło Saula z Tarsu, arcyfaryzeusza, najzacieklejszego wroga wiary, w Pawła, apostoła pogan? Co ich zmieniło? Co zmieniło niewiernego Tomasza, który przed chwileczką powiedział, jeśli nie włożę swoich palców i swojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Co zmieniło tego Tomasza w apostoła, który za chwileczkę był gotów oddać swoje życie za tą wiarę w Jezusa Chrystusa? Pytanie, tak? Pascal powiedział kiedyś, gotów jestem uwierzyć tym świadkom, którzy oddali za tę wieść swoje życie. I tu jest punkt. Bo czy byłby ktoś gotów oddać swoje życie za coś, o czym doskonale by wiedział, że jest kłamstwem? Że sam to ukartował? A za chwileczkę za to kłamstwo, które sam ukartował, jest gotów w stanie oddać swoje życie? To jest głupota największa. Wszyscy apostołowie, oprócz Jana, zginęli śmiercią męczeńską za głoszenie zmartwychwstania. I to w wielkich męczarniach. Czy oddaliby swoje życie, wiedząc, że jest to kłamstwo przez nich samych wymyślone i zaprojektowane? Oczywiście, że nie. Kiedy człowiek doświadcza prześladowania, pogardy, bicia, więzienia, tortur i ostatecznie śmierci za poselstwo, które głosi, musi być w pełni przekonany co do wartości i prawdziwości swoich przekonań. No przecież to jest normalne. Jest całkowicie nieprawdopodobne. A odrzucam taką koncepcję, aby pierwsi uczniowie upierali się przy wyznawaniu czegoś, o czym doskonale by wiedzieli, że jest wielkim oszustwem. To jest niemożliwe. I to jest główny powód, dla którego odrzucam hipotezę mitu proponowaną przez ateistów. I to jest to, kochani, króciutkie słowo dzisiaj, które przygotowałem dla nas, dla Kościoła. I mam nadzieję, że to jest słowo, którym chciałbym was zachęcić do wiary i jakby wzmocnić waszą wiarę w zmartwychwstanie, pokazać wam to, że to, w co my wierzymy, opiera się nie tylko na wierze, może czymś wyssanym z palca, ale jest wiarygodne i opiera się na dobrych argumentach. Mamy się czego złapać. I to nie jest takie nic, z którym sobie można tak łatwo wziąć i podyskutować. Nie ma argumentów, które by obalały naszą obronę, jeśli chodzi o tą kwestię. I pozwólcie, kochani, na koniec, że się jeszcze pomodlę. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, które Ty dzisiaj nam w swojej dobroci dałeś dla swojego Kościoła. Panie Boże, może to był taki wykład bo też może i dzisiaj to może nie jest takie niedzielne nabożeństwo, gdzie liczą się jakieś inne rzeczy, może liczą się też i też te kwestie, które przemawiają do naszego intelektu, bo to wszystko idzie w parze, po to, aby wzmocnić naszą wiarę w zmartwychwstanie, bo dzisiejszy świat robi wszystko, aby obalić tą kwestię. Dlatego, ponieważ wie, że jeżeli uda mu się uderzyć w kwestię zmartwychwstania, to w ten sposób, w jakiś sposób rozwala całe chrześcijaństwo. A jest cała masa wrogów chrześcijaństwa. I my, Panie Boże, dziękujemy Tobie za tę łaskę i za to słowo, które dzisiaj posłałeś do swojego Kościoła w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen.